Poranny gość Radia Zachód.
Witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Kłaniam się nisko, Marcin Sasin, a z nami przy telefonie poseł Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Za chwilę o cyfryzacji, chociaż to pewnie też o tym powiemy, ale na początek o forum gospodarczym Silna Polska, silną gospodarką, które odbędzie się dzisiaj w Gorzowie. Jakie informacje chce pan przekazać podczas forum wszystkim, którzy będą zgromadzeni, ponad 500 przedsiębiorców i samorządowców?
No przede wszystkim chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj o tym, jak państwo polskie wspiera przedsiębiorców, jak może wspierać przedsiębiorców, czyli mam nadzieję, że to będzie taka rozmowa, a nie monolog. My chcielibyśmy przedstawić ze strony administracji rządowej, jakie są możliwości wsparcia polskich firm, polskich przedsiębiorców w rozwoju. Mam tu na myśli nie tylko dotacje, ale również różnego rodzaju projekty grantowe, możliwość kooperacji z administracją. A z drugiej strony chcielibyśmy także usłyszeć od samych przedsiębiorców, w jakich aspektach oni oczekiwaliby od nas wsparcia w tych segmentach, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. No i naturalnie z mojej strony będzie przede wszystkim stał temat zakresu cyfryzacji, informatyzacji naszego państwa, gospodarki 4.0, którą de facto dzisiaj już oglądamy w naszym kraju również, której jesteśmy częścią, ponieważ światowa gospodarka zmierza zdecydowanie w kierunku gospodarki zinformatyzowanej.
No, cyfryzacja jest ważną częścią także funkcjonowania każdego przedsiębiorcy. Co macie do zaproponowania w tej kwestii przedsiębiorcom, ale też samorządowcom? No wiadomo, że oni także są zainteresowani tymi tematami.
Tak, przede wszystkim tutaj należałoby stwierdzić, że państwo, żeby było innowacyjne, powinno jakby dzielić się na trzy segmenty. Mam tu na myśli oczywiście innowacyjną administrację, innowacyjne społeczeństwo, ale również zcyfryzowaną gospodarkę. I tutaj w tych trzech segmentach rzeczywiście polskie państwo jest obecne. Jeśli chodzi o społeczeństwo, dajemy cały szereg narzędzi Polakom, aby mogli korzystać ze usług. Mam tu na myśli oczywiście między innymi profil zaufany, który jest naszym kluczem do e-usług, który powoduje, że z poziomu komputera możemy załatwiać wiele spraw urzędowych, nie wychodząc z domu. Także takie aplikacje jak M-Obywatel, która jest naszym cyfrowym portfelem na dokumentu, umożliwia nam potwierdzanie tożsamości bez posiadania często dokumentów w formie tradycyjnej. Naturalnie dla samorządów mamy takie rozwiązania, jak chociażby możliwość zaimplementowania swoich serwisów na portal gov.pl. Także oczywiście mam tu na myśli chociażby projekt budowy elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD, co umożliwia również wyeliminowanie papierologii i przejście w taką automatyzację procesów, jeśli chodzi o procesy administracyjne. Mhm. Naturalnie również chociażby program Cyfrowa Gmina, czyli rekordowe środki na rozwój i informatyzację samorządów, a dla przedsiębiorców cały szereg również wsparcia, który można konkretnie znaleźć, wchodząc na portal gov.pl w zakładkę Praca i Biznes.
Takim jednym z flagowych okrętów tego przedsięwzięcia jest, wspomniał pan o tym, aplikacja M-Obywatel. Ona jest poważnej aktualizacji, ostatnio o tym informowaliście, dotyczącej paszportu covidowego, ale tak szerzej patrząc na tę aplikację, to bo z jednej strony ona zdaje się ma coraz większe zainteresowanie. Ja teraz nie patrzyłem w te najnowsze dane, jeśli chodzi o korzystanie, chyba że pan minister wie, jak dużo osób teraz w tej chwili ma te aplikacje, ale wiem, że coraz więcej, no bo coraz szersze ma zastosowanie. W jakim kierunku ta aplikacja idzie?
No przede wszystkim, panie redaktorze, trzeba wspomnieć, że jest to dzisiaj najpopularniejsza aplikacja publiczna w naszym państwie. Zmierzamy bardzo szybko w stronę 7 milionów użytkowników, co na polską skalę jest naprawdę dobrym wynikiem. No i dziś aplikacja Obywatel niewątpliwie jest przydatna w wielu miejscach, umożliwiając chociażby odbiór na przykład przesyłek na poczcie, możliwość głosowania, pokazując swoje dane w smartfonie, czy też na przykład wylegitymowania się w środkach komunikacji publicznej, gdzie również na przykład w PKP możemy mieć tam swoje bilety w formie elektronicznej i równocześnie, kiedy pan konduktor chce sprawdzić nasz bilet, okazać swoją tożsamość, ale również chociażby takie dokumenty jak M-prawo jazdy czy M-pojazd, czyli tak naprawdę dowód rejestracyjny. No i niestety, ale usłowiony, mówię niestety, ponieważ wolelibyśmy tego nie robić, ale osławiony już certyfikat covidowy, mówię niestety z uwagi na to, że mamy pandemię, wolelibyśmy, żeby tej pandemii nie było, ale skoro ona już jest, to daliśmy taką możliwość, aby te certyfikaty covidowe, które przydały się Polakom przede wszystkim w czasie wakacji, mogli mieć w swoich smartfonach, a nie musieli ich wozić wdrukowanych, co zawsze grozi chociażby zagubieniem.
Dla mnie jako też użytkownika aplikacji Obywatel jest ważne, że ona działa w trybie offline. To też jest ważne, bo nie zawsze tak. Ten internet jest.
Tak, zdecydowanie wiemy, że nie zawsze jest internet, zwłaszcza kiedy podróżujemy bardzo wiele po kraju czy też za granicę, więc dlatego też zdecydowaliśmy się, żeby M-Obywatel był funkcjonalny także w trybie offline. Natomiast również tutaj warto wspomnieć, że planujemy oczywiście rozszerzenie powszechnego akceptowania M-Obywatela. Będziemy chcieli, aby w tej kadencji pójść w kierunku de facto możliwości zastępowania w zdecydowanej większości miejsca tradycyjnego dokumentu tożsamości właśnie M-Obywatela w naszych smartfonach, ponieważ żyjemy w takich czasach, panie redaktorze, że dzisiaj prędzej większość społeczeństwa zapomni portfela wychodząc z domu i dokumentów niż smartfona, który zazwyczaj mamy gdzieś w kieszeni albo na rękach.
To prawda. Wspomniał pan o wsparciu dla gmin, jeśli chodzi o e-administrację. Pandemia pokazała, że wiele gmin w tym najcięższym covidowym czasie po prostu się zamykała, gmin, urzędów przeróżnych. Wtedy ten internet jest jakby kluczowym takim łącznikiem między obywatelem a urzędnikiem. Rozumiem, że to wsparcie nadal będzie na rozwój tej części e-usług.
Zdecydowanie tak, panie redaktorze, postanowiliśmy przekierować stronę środków unijnych jako Rząd Rzeczypospolitej Polskiej właśnie w stronę samorządów, projektując rozwiązanie, które nazwaliśmy cyfrową gminą. Budżet całego projektu to 1 000 000 000 zł, niezwykle bardzo duże środki, które zostały przekazane do wszystkich samorządów i zostaną przekazane do wszystkich samorządów, które o nie wystąpią, czyli tutaj nie ma żadnego konkursu, nikt nie będzie decydował jako subiektywnie o tym, która gmina powinna uzyskać wsparcie, tylko każdy samorząd, który o te środki wystąpi, korzystając z algorytmu polegającego na wielkości mieszkańców plus na możliwości gminy, no te środki po prostu otrzyma. I nie są to małe kwoty, są to kwoty rzędu 100, 200, 300 tysięcy złotych na gminę. Dla większych ośrodków są to kwoty mniej więcej nawet sięgające czasami 1 000 000 zł. I te środki mogą być wydatkowane między innymi na zakup sprzętu do urzędu, który umożliwi właśnie stworzenie sprawnych rozwiązań innowacyjnych, możliwość przeszkolenia pracowników, zakup oprogramowania, ale także chociażby kursy i szkolenia dla pracowników urzędów i jednostek podległych. I to w skrócie, panie redaktorze, ma za zadanie właśnie wzmocnić tą cyfrową administrację, tak żeby po tym programie zdecydowana większość samorządów w Polsce można było nazwać również, że są e-samorządami.
No właśnie, na jakim poziomie są e-samorządami i czy jest duża chęć z ich strony takich inwestycji?
No zdecydowanie, panie redaktorze, większość samorządów jest tym zainteresowana i nawet te, które być może nie do końca zawsze były przekonane o tym, że trzeba wchodzić w administrację. Myślę, że się przekonały, zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy no, wielu obywateli chciało jednak móc kontaktować się swoim urzędem zdalnie, załatwiać swoje sprawy zdalnie. My taką możliwość daliśmy chociażby projektując w profilu zaufanym chociażby możliwość wysłania pism do swoich urzędów. To było dla nas ważne, żeby właśnie obywatele mogli przez właśnie tego typu rozwiązania kontaktować się z urzędem, nie wychodząc z domów, nie narażając się na zachorowania. No ale także również wymaga tego innowacyjna gospodarka. No, jeśli dany samorząd nie wejdzie w elektroniczny obieg dokumentów, jeśli dany samorząd nie będzie wprowadzał automatyzacji procesów, to również będzie miał problemy w przyszłości, po prostu, bo prędzej czy później i tak będzie musiał wejść w problemy w temat informatyzacji, tak będzie musiał uzyskać dostęp do szerokopasmowego internetu. Lepiej zdecydowanie, kiedy stanie się to szybciej, korzyścią dla mieszkańców i dla samego samorządu.
A wracając na koniec do dzisiejszego wydarzenia w Gorzowie, Filharmonii Gorzowskiej, czyli Forum Gospodarczego Silna Polska, silną gospodarką. Pan już o tym po części wspomniał, ale to też jest podsumowanie 25-lecia funkcjonowania Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czy szerzej nawet, bo nie tak dawno temu mieliśmy kolejny rok, czy rocznicę kolejnego roku działalności tej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, a mamy czas chyba kluczowy takiego wychodzenia z tej pandemii, jeśli chodzi o gospodarkę. Pytanie, w jakim kierunku to wszystko zmierza w pana opinii?
No wydaje mi się, że dane pokazują, że idziemy w dobrym kierunku. Polska gospodarka szybko się rozwija. Rzeczywiście Kostrzyńsko-Słubicka, specjalna strefa ekonomiczna jest akurat ścisłej czołówce specjalnych stref ekonomicznych w naszym państwie. W tej pozytywnej ścisłej czołówce, jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji, inwestorów, innowacje. Stąd też nie ukrywam, nie ma przypadku w tym, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że również tą konferencję będzie wspierał osobiście pan premier Mateusz Morawiecki. I dlatego też, panie aktorze, liczymy na to, że no nasze gospodarka pójdzie do przodu, że wyrwiemy się z tych okołów pandemii. Mamy oczywiście problemy światowego kryzysu, chociażby inflacyjnego czy energetycznego, ale no i właśnie. Tak na tle Unii Europejskiej wydaje się, że dajemy radę, że z tą ucieczką do przodu, tym szybkim rozwojem gospodarczym, niskim bezrobociem, finalnie te problemy pokonamy wszyscy wspólnie.
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł Adam Andruszkiewicz. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.